I ta informacja o chłopcach z Liverpoolu dotarła do Piotra Semki w sposób bezpośredni. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym zacząć od nawiązania do naszej wczorajszej rozmowy w programie. O co chodzi? Otóż tam analizowaliśmy scenę wychodzących polityków PO i sędziów Sądu Najwyższego z lokalu przy Wiejskiej. Ja wówczas zastanawialiśmy się, co to może oznaczać. Nic dobrego prawdopodobnie. Natomiast dotarły już wiadomości teza, że było wysłuchanie publiczne w kawiarni Czytelnika, które było na dole, więc to ja wówczas mówiłem wczoraj, że to mogło być, w tym budynku jest i lokal władz krajowych PO i kawiarnia Czytelnika. To jednak jest różnica, jeżeli oni wychodzili z wysłuchania publicznego. Jest tylko taki aneks do naszej wczorajszej rozmowy.
A dzisiaj ważne zdarzenia na polskiej scenie politycznej. Pierwsze to głosowania w Sejmie. Wotum nieufności w stosunku...
Już wyłączam chmureczkę.
No, warto by było, może było.
Wiecie, chyba, ale wiesz, dlaczego, Krzysztof, ja nie lubię wyłączać dźwięku, bo potem zapominam odwłączyć dźwięk.
I wtedy,
jeżeli zostawię gdzieś komórkę, to nie dzwoni i nie mogę jej znaleźć, więc z dwojga złego wolę czasami wyłączyć się na antenie, niż szukać komórki i denerwować się.
Nie mamy w studiu niestety podglądu na ulicę Wiejską.
No dzisiaj to byłoby jak telenowela.
Bo zacznie się od wniosku o wotum nieufności i od płomiennego wystąpienia Grzegorza Schetyny, który oskarży rząd o rozmaite bezeceństwa.
I może złośliwie powiedzieć, że występuje odwołanie panią premier, którą wy też przecież nie wykluczacie, że odwołacie. I byłby to, gdyby Grzegorz Schetyna miał bardziej, jak to mówił Zagłoba, taki zmysł dowcip, o tak to określał Zagłoba. Więc mógłby wtedy tak kąśliwie zajechać. I rzeczywiście jest coś strasznie kłopotliwego dla PiSu, że rano będzie panią premier bronić, a wieczorem, rozumiem, na klubie debatować, czy ją zmienić.
A dla PiSu jest to kłopotliwe, a jeszcze bardziej kłopotliwe jest to dla opinii publicznej, która mam wrażenie, że jest zagubiona.
Nie, opinia publiczna po prawej stronie przynajmniej jest bardziej już oburzona. To znaczy Beata Szydło 2 lata ciężko pracowała i nigdy nie pisnęła najmniejszą pretensją. I to, co się dzieje od dłuższego czasu, to znaczy te dywagacje na temat jej ustąpienia, to jest po prostu torturowanie człowieka. I coraz więcej ludzi w Polsce, po prawej stronie powtarzam, zaczyna się irytować. Ja może przeczytam jeden bardzo charakterystyczny tweet, który dzisiaj znalazłem w sieci, który jak gdyby bardzo mi przemawia do wyobraźni. Pani Anka mówi tak. Mieć doskonałe sondaże, zaufanie wyborców, szanowaną i lubianą premię, zielone światło dla zmian od zmęczonego społeczeństwa i wzniecić pożar, który może zniszczyć wszystko. Głupota. No ja przetwitowałem to, mówiąc do sztambucha, sztabowcom PiSu.
Czy myślisz, że ten tweet może mieć jakiś efekt? Myślisz, że losy pani premier, która rzeczywiście w tym całym zdarzeniu jest bardzo instrumentalnie traktowana, mogą się odmienić? Czy może być po takich dyskusjach dalej?
Ja nie wiem, no wszystko to, ja to zawsze, chyba już użyłem wczoraj w rozmowie z tobą rewizji tego porównania, że to przypomina troszeczkę kogoś takiego, kto odkłada wizytę u dentysty i akurat w najmniej oczekiwanym momencie wszystko się kumuluje. Ból zęba, jakiś ważny życiowy egzamin i wszystko zamienia się w koszmar. rekonstrukcja zbyt długo była taką opowieścią, którą sobie snuto, aż nagle wszyscy, znaczy jeżeli się przeciąga takie dywagacje, to one mają swoje konsekwencje. To znaczy one po pierwsze osłabiają premiera, a po drugie to brak zmiany ośmiesza partię i po trzecie zaczyna budzić irytację elektoratu. Rekonstrukcję robi się po pierwsze znienacka i w momencie, kiedy wszystko idzie dobrze. A jeżeli się ją odwleka, to potem przychodzą kłopoty i wtedy rekonstrukcja staje się przekleństwem.
Minister spraw zagranicznych mówił o tym w dzisiejszym poranku wNet, że sprawa ciągnącej się rekonstrukcji też utrudnia zwyczajną pracę ministrom.
Tak, akurat szef dyplomacji nie powinien o tym opowiadać na prawo i lewo, ale jest to oczywiście racja i oczywiście ludzie mówią, no panie kochany, to pan jeszcze jesteś, czy pan nie jesteś, czy pan będziesz za miesiąc i tak dalej. To samo też pewnie nie jest, domyślam się, zachwycony tym pan Mateusz Morawiecki, no bo potem, jeżeli nie zostanie premierem, no to wszyscy mówią, no chłopie, no miałeś być premierem, czytałem w gazecie, nie jesteś, to co, coś skrewiłeś, no wszystko to. Ja pamiętam dobrze takie lata 90., kiedy wybuchały czasami jakieś oskarżenia, trochę później 2000, lustracyjne wobec księży i wówczas wychodził taki bardzo pewny siebie rzecznik danej kłowi i mówił, panie redaktorze, zostało podjęte działania wyjaśniające i w odpowiednim czasie powstanie opinia publiczna poinformowana. I bardzo się dziwię tej medialnej... I wtedy rozsądni ludzie, tacy, pamiętam Zbigniew Nosowski to mówił, którzy życzyli dobrze Kościołowi, mówili, że Kościół powinien się zorientować, że czas medialny płynie inaczej. Jeżeli wybucha, pojawiają się w przestrzeni publicznej jakieś zarzuty wobec osoby duchownej, to trzeba sprawę szybko wyjaśnić, a nie pouczać dziennikarze, że powinni pamiętać, że komisja działa swoim tempem i nie zadawać zawczasu zbyt często pytań. Oczywiście, gdy już rzuciło się hasło rekonstrukcji, to wiadomo, że dziennikarze po prostu tym żyją rano, we dnie i w nocy. I wtedy mówię, no nie, no ale to jeszcze nie teraz, a może w połowie stycznia, a w ogóle to nie wiadomo, a może w ogóle nie będzie. No to jest po prostu podręcznik PR-owski, jak nie robić rekonstrukcji.
Wczoraj Michał Karnowski, analizując sytuację w programie, o co chodzi, powiedział, że to jest wskazanie, może nastąpić, prawdopodobnie nastąpi, wskazanie Mateusza Morawieckiego jako, nie użył słowa dziedzica, ale w każdym razie, że zostanie mu powierzony ten cały skarb i dorobek Prawa i Sprawiedliwości. Czy z tą analizą się zgadzasz, że tak właśnie jest, o ile Mateusz Morawiecki zostanie wicepremierem?
I tu dochodzimy do ciekawej rzeczy, która na naszych oczach będzie się rozgrywać. To znaczy, na ile PiS może być takim sobie obrazem, na którym Jarosław Kaczyński może brać pędzel i sobie malować na przykład jakimiś żywymi barwami albo ciepłymi, albo chłodnymi, albo jakimikolwiek, a na ile jak gdyby tego typu sposób rządzenia partią wywoła sprzeciw, czy to w partii, czy to wśród elektoratu. Bo wszystko dobrze zawsze szło, jak była synergia pomiędzy odpowiadaniem na oczekiwania elektoratu PiS-u, partii i pewien był margines swobody zostawiony Kaczyńskiemu, na zasadzie prezes wie najlepiej. Ale pytanie jest, jak duży jest ten margines, bo takie przemeblowanie całkowite gabinetu, na przykład, że przychodzi Morawiecki i znikają tak zwani tożsamościowi ministrowie, no to wywoła złe reakcje. Dlaczego? To jest naturalne. Ludzie po prostu uważają, że Po pierwsze, w polityce liczy się pewien dorobek. To znaczy, że no przykładowo, że Antoni Macierewicz nie może być traktowany jako pionek, bo ma za sobą no, 50 lat już walki o Polskę. I to nie jest taka rzecz, że można sobie to lekko wymieniać. Już Beata Szydło w tej chwili ma tak duży kapitał zaufania i sympatii społecznej, że to w jaki sposób lekkim tonem wielu polityków sobie mówi o jej wymianie, budzi bardzo dużą irytację wyborców PiSu. No i wreszcie to dochodzimy do trzeciego. Jeżeli prawdą jest, że Mateusz Morawiecki by został premierem i że w dużym stopniu przesunąłby takie akcenty w tym gabinecie na rząd fachowców, tak zwanych zimnych technokratów, to pytanie jest, jak na to zareagują wyborcy. Oczywiście, bo może jakiś cynik powiedzieć, że już przyzwyczajali się do wielu rozmaitych niekonwencjonalnych pomysłów Jarosława Kaczyńskiego i to przełykali, bo nie mają wyboru. A może się okazać, że jednak takie reakcje mogą być. Jakie? Nie wiem, bo jeszcze nigdy takiego rozejścia się pomiędzy tym, co planuje prezes Kaczyński, a partią, a wyborcami nie było. Ale jak to mówią rozsądni ludzie, lepiej nie ryzykować.
Chociaż pojawiają się oczywiście takie euforycznych dużo artykułów, komentarzy, analiz o tym, że jeżeli tak się stanie, to jest kolejny genialny ruch Jarosława Kaczyńskiego.
Że zna języki, że będzie się dogadywać, że dotychczasowy system rządzenia był nieefektywny. To jest jak przy każdej zmianie. O tym, jak co szwankowało w gabinecie Beaty Szydło, dowiemy się dopiero, jak dokona się zmiany. Może wtedy z kolei wyjdzie na jaw, że Beata Szydło miała pewne zalety, które się nie rzucały w oczy teraz, albo nie są doceniane teraz, a w przyszłości może PiS za nimi zatęski.
To jest tak, że w tym orędziu wygłoszonym przez prezydenta Andrzeja Dudę przed Zgromadzeniem Narodowym pojawiły się takie retoryczne, zdawałoby się, chwyty czy zdania mówiące o tym, że jakby zwracał się w kierunku opozycji, mówił, że trzeba budować wspólnotę, musimy mówić tym samym językiem. To może jest tak, że to nie były retoryczne, puste słowa, znaczy puste, retoryczne słowa, które i tak nie znajdowały odbicia po stronie opozycji, tylko to było powiedzenie, może Mateusz Morawiecki, czyli ten technokrata, którego historia przechodzi przez wielki bank, może on pogodzi jedną stronę i drugą, będzie rząd technokratów, wszyscy będą zadowoleni, odnajdziemy wspólny język.
No, zobaczymy. No, w każdym razie zawsze jest też w elektoracie prawicowym taka zmora pod tytułem rozwadnianie programu zmian. To jest coś, co było charakterystyczne dla rządów AWS-u, gdzie zaczynał rząd AWS-u z ogromnymi nadziejami na zmiany. Pamiętam dobrze, tak jakoś nie było opcja zerowa w służbach specjalnych, a potem miał czas i okazywało się, że ta koalicja z Unią Wolności powodowała, że te zmiany przebiegały bardzo słabo. Więc proszę pamiętać, że też prawica ma swoje złe doświadczenia. No i nerwowo reaguje na takie właśnie sugestie, że no to teraz będzie miło. Jeżeli elektorat PiSu uważa, że dobrze, no właśnie, krytykują mnie na Twitterze, że sobie tak mówię lekkim tonem, że elektorat to, elektorat tamto. Wydaje mi się, że nastroje elektoratu, które no, widać na Twitterze czy na Facebooku, są takie, że jest wrażenie, że po pierwsze ten szybki tok zmian został zatrzymany wetem prezydenckim 24 lipca. I to powoduje coraz większą obawę i troskę o to, jak będzie z reformami dalej. Wszelkie takie jak gdyby tony pod tytułem, no to teraz się wszystko będzie miło i sympatycznie z opozycją, wśród części elektoratu PiS-u budzą niepokój.
Jeden z naszych kolegów dziennikarzy, którzy pamiętają lata 90. w reakcji na to, co się dzieje, powiedział, że zaczyna to przypominać właśnie te momenty, trudne momenty AWS-u. Ty też odwołałeś się do tego doświadczenia AWS-u, kiedy nagle nastąpiła dehermetyzacja największego ugrupowania parlamentarnego. Nagle okazało się, że ono się składa z wielu liderów i to był jakby początek końca całej formacji, która później w konsekwencji no, nie dostała się do parlamentu i ze sceny politycznej...
No, to raczej AWS to był przykład, że Marian Krzaklewski nie dał sobie rady z rolą lidera. No, tu akurat w wypadku PiS-u jest trochę inna sytuacja, że jest lider, który uważa, że można sobie wyobrazić sytuację zupełnie innego kształtu gabinetu. Znowuż, możemy tylko odgadywać, co sobie myśli Jarosław Kaczyński, ale to jest nauczka taka, znaczy, jeżeli coś zapowiadamy, to trzeba szybko to zrobić. Zabawa pod hasłem rekonstruujemy rząd zaczęła się w początkach października, dobrze? I po prostu to powoduje, że gdy wreszcie zostaje to spełnione, to w ogóle nie spełnia żadnej już roli ożywczej dla wizerunku PiS-u, a po drodze no, psuje krew bardzo.
To od tego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, od tego, że w Sejmie dzisiaj wotum nieufności, dzisiaj spotkanie Rady Politycznej.
No właśnie, to jest właśnie przykład, że tak się splatło właśnie, że rano PiS będzie bronił Beaty Szydło, a wieczorami być może ją pożegna. No. Jest to absurd, prawda?
Ale ty jeszcze po drodze przegłosuje ustawy reformujące sąd. To też prezydent właściwie zapowiedział w swoim orędziu, że ta głęboka reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna i że
obywatel... Ja mam cichą nadzieję, że pan prezydent, skoro wszystkie, jak rozumiem z wypowiedzi urzędników prezydenckich, że jednak te poprawki są po jego myśli, no, w końcu zacznie bronić tych ustaw sądowych, bo troszeczkę dawno już, nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz pan prezydent o nich się wypowiadał. No i będziemy obserwować, jakie będą jej praktyczne efekty. Ale powtarzam, no, to będziemy mogli powiedzieć dopiero za rok, za dwa. Istnieje w polityce takie zjawisk, które możemy ocenić dopiero po dłuższym czasie. I to jest troszeczkę tak jak z polityką gospodarczą PiS-u. Kto dziś pamięta, że na samym początku twierdzono, że zaraz nam cofną rankingi, ratingi, w ogóle Gazeta Wyborcza zawsze lubi wtedy publikować rozmowę z proszącym anonimowość analitykiem giełdy z Londynu, który mówi, że koniec, klapa, katastrofa, krach, w ogóle koniec, chować się do jakiejś norki trzeba. A potem się okazało, że ta gospodarka pod rządami PiS-u jest bardzo dobrze, ale mogliśmy to stwierdzić rok po wszystkim. Zawsze opozycja jak gdyby wygrywa, wieszcząc czarny scenariusz, prawda? Będą kontrolować, wsadzą, złamią, przekupni sędziowie będą wydawać werdykty na telefon od Zioby i tak dalej. I zawsze opozycja jak gdyby wygrywa tym szybkim komentarzem pod tytułem ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie. A potem jak już jak gdyby pewne rzeczy wchodzą w życie, no to jak gdyby tak nie ma dobrego momentu, żeby to stwierdzić, prawda? Potem no politycy PO stwierdzają, no tak, 500+ starczyło pieniędzy. No tak, 500+ ma jednak pozytywy. No tak, jednak z tą gospodarką nie tak źle. Ale to efekt tego, że przejada PiS owoce stabilizacji, albo że w ogóle PiS nie ma w tym żadnej zasługi, bo jest na świecie dobra koniunktura.
Powiedziałaś Gazeta Wyborcza, a ja po orędziu prezydenta przy ulicy Wiejskiej była manifestacja. Manifestacja opozycji, wiec opozycji. Było tam kilkaset osób na tym wiecu, czyli taki malutki wiec, ale za to z dużą sceną. I z tej sceny przemawiał jeden z i naszych kolegów, ale twoich bardziej, czyli redaktor naczelny, czy drugi, pierwszy zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, czyli Jarosław Kurski, który właściwie mówił tak, jakby został politykiem opozycji, bo mówił, jaki jest plan opozycji, co politycy opozycji mają zrobić, że mają jedną listę wspólną mieć do samorządów, a potem w wyborach parlamentarnych, że to jest zobowiązanie, że należy powołać ruch kontroli wyborów, że wybory, które będą teraz, są równie ważne jak te w 89 roku, czyli zawiód kijowski, Petru już nie ma, no pozostaje już sam redaktor naczelny Gazety Wyborczej jak na scenie, jako ten polityk, który daje instrukcje obsługi, co należy zrobić.
No, akurat ruch kontroli wyborów, to Krzysiu nie powinien cię specjalnie oburzać, bo pamiętam czasy, kiedy tutaj na ziemnej...
Ale w ogóle mnie to nie oburza, żeby pan Kurski Jarosław zgłosił się do doktora Targalskiego i razem z nim stworzył wielki ruch kontroli wyborów, bo no to
nawet,
będzie...
Nawet nie musi z panem Targalskim, bo każdy lubi z tym, kto tego... Jeżeli każdy ruch kontroli wyborów, jeżeli jest elementem kontrolnym organizacji obywatelskiej, a nie jakiejś awantury, jest oczywiście godne polecenia. A co do takiego trochę wiecowego tonu, no to Tomek Sakiewicz też potrafił, pamiętam bardzo wyraźnie, sugerować partii politycznej, co w którym kierunku powinna iść, więc to takie mamy czasy. Ja pod tym względem nie chcę tutaj wchodzić, rozwijać tego.
Jest godzina 9:41. Słuchają państwo trzeciej godziny poranka wnet na 87,8 UKF i na www.wnet.fm. Przypominam państwu, że wspieramy.to/gwiazdka, a wspieramy to jest Radio Wnet, nasze dalsze działanie, funkcjonowanie, przygotowywanie się do rozmaitych procesów, które nie karnych na szczęście, pozytywnych procesów, które mam nadzieję nas w przyszłym roku czekają. Może zajrzę, zobaczę, jaki jest aktualny stan tego wspieram.to i patrząc na aktualny stan, zastanowię się, 407 osób taki był i 407 osób taki jest stan naszej zbiórki. 34 994 zł udało nam się uzbierać. 10 dni do końca tej zbiórki. Czy, panie Piotrze, nie obrazi się pan na redaktora prowadzącego, jak zapowiemy jakąś piosenkę w poranku wnet w trzeciej
godzinie?
Ja godzinie.
Odpowiem jak biskup Pionek do Adama Michnika. Ja będę ostatnią osobą, która będzie, panie Krzysztofie, panu w tym przeszkadzać.
No to w takim razie ryzyk, fizyk.